Na antenie Radia Maryja rozpoczynamy czas audycji Szukając Słowa Bożego. Chcemy pochylić się nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli, 14 niedzieli zwykłej, poprzez rozważanie poszczególnych fragmentów czytań tej niedzieli. Przeprowadzi nas ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego, pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i zapraszam do medytacji Słowa Bożego. Zachęcam do tego, żebyśmy otworzyli się na to Słowo, zasłuchali się w to Słowo w głębi naszych serc, tak byśmy później poruszeni tym Słowem mogli stać się świadkami Boga i dzielić się tym, co Pan Bóg nam daje, z innymi.
Yeah.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną? Są bowiem ludem opornym. Przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich.
Czternastą niedzielę w ciągu roku, jako pierwsze czytanie, słuchamy fragmentu z księgi proroka Ezechiela. Ten fragment jest bardzo symboliczny, dlatego że jesteśmy wprowadzeni w sytuację Izraelitów, którzy zostali wygnani do Babilonii przez Nabuchodonozora, a sam prorok Ezechiel został posłany, żeby wzywać ich do nawrócenia. On jest jednym z wygnańców. A więc jest człowiekiem, który potrafi wczuć się w sytuację tych, którzy utracili swój dom i swoją ojczyznę. To jest już druga fala wygnania babilońskiego, a Ezechiel otrzymuje polecenie od Pana Boga, aby pośrodku wygnanego ludu, uciemiężonego ludu, czynić różne symboliczne gesty. Poprzez te gesty z jednej strony Ezechiel mówi Izraelitom, kim jest, a z drugiej strony wzywa ich do przemiany serca. I tak prorok Ezechiel ma zjeść zwój księgi zapisanej po obu stronach, ma narysować na tabliczce oblężenie Jerozolimy, ma jeść chleb nieczysty i w tych gestach, które Pan Bóg nakazał spełnić prorokowi, ma się objawić cała gorycz, gorzkość tej misji, tego posłania, które on czyni wobec ludu izraelskiego. Tego ludu, który znalazł się w niewoli babilońskiej, ponieważ odrzucił Torę, odrzucił prawo Boże, odrzucił Słowo Boże, pogardził Słowem Boga. Co to znaczy pogardzić Słowem Boga? To znaczy nie przyjąć tego pokarmu, który Pan Bóg daje człowiekowi na każdy dzień. Gdybyśmy chcieli tę sytuację objaśnić w jakimś kluczu biblijnych obrazów, to moglibyśmy przywołać sytuację opisaną w Księdze Wyjścia, związaną z Eksodusem, a więc przejściem Izraelitów przez pustynię, z tą ich drogą z Egiptu do ziemi obiecanej, gdy Pan Bóg daje mannę. I przeżyć kolejny dzień może tylko ten, kto nazbiera dla siebie manny, przedziwnego pokarmu na dany dzień. Izrael wzgardził słowem Pana, tym słowem, które Bóg nieustannie mu głosił ustami proroków, proroka Amosa, Ozeasza, Izajasza i innych. Odrzucając słowo prorockie, jednocześnie Izrael stracił ten przedziwny pokarm, który Pan Bóg dawał mu dla jego życia. I w takiej sytuacji Pan Bóg posyła do Izraelitów proroka Ezechiela i nakazuje mu głosić pośrodku tego ludu słowo. To, co jest charakterystyczne w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, to opis samego ludu izraelskiego, ale też sytuacji egzystencjalnej, w jakiej ten lud się znalazł. Sam Pan Bóg mówi do proroka Ezechiela, że Izraelici są ludem buntowników, są ludem o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Mamy tutaj bardzo mocne określenia. Warto zwrócić uwagę na to ostatnie. Zatwardziałe serce. Pan Bóg mówi do Ezechiela, posyłam cię do takiego ludu, który ma zatwardziałe serce. Mamy oczywiście tutaj język symboliczny, możemy sobie wyobrazić tylko takie serce, które jest otoczone jakąś skorupą, nieprzepuszczalną skorupą, które jest zamknięte w kamieniu i dopóki jest zamknięte w kamieniu, nie daje życia, nie jest źródłem życia. Dopiero trzeba tę skorupę skruszyć, trzeba ją zdjąć z tego serca, żeby ono na nowo mogło pełnić swoją funkcję, swoją misję. I właśnie takim sercem, bo Izrael został wybrany przez Pana Boga, jest narodem wybranym po to, aby być znakiem obecności, aktywnej obecności Boga w świecie, ale tutaj stał się narodem zamkniętym w skorupie swego grzechu i z tego powodu nie mógł już pełnić swojej misji. Pan Bóg postanowił tę skorupę skruszyć. Najczęstszym sposobem, najprostszym też, przy pomocy którego Pan Bóg kruszy skorupy ludzkiego serca, to jest Słowo. Święty Paweł napisze, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. To jest słowo ostre, to jest właśnie słowo, które jest w stanie, ma taką moc, żeby przebić się do ludzkiego serca. Ale niestety Izraelici byli tak zatwardziali w swoim nieposłuszeństwie Bogu, że żadne słowo kierowane do nich nie otwierało ich na nowe życie. Dlatego Pan Bóg postanawia posłać do nich proroka. Ale Pan Bóg mówi do Ezechiela, że on będzie musiał doznać odrzucenia. Podobnego do tego odrzucenia, którego doświadczają Izraelici w niewoli babilońskiej. A więc los proroka jest bardzo symboliczny. Warto o tym pomyśleć przy okazji tego pierwszego czytania, które usłyszeliśmy, ponieważ my również mamy udział w misji prorockiej. My też jako Kościół, ale też czasami indywidualnie uczestniczymy w misji prorockiej. Jesteśmy prorokami pośrodku tego świata. I ten los proroka czasami kojarzy nam się, ta misja proroka kojarzy nam się z jakimiś wielkimi wystąpieniami pośrodku mnóstwa rzeszy ludu, może nam się kojarzyć z jakimś podziwem tłumu. Tymczasem bardzo często prorocy, zanim ich misja przyniesie skutek, owoc, najpierw sami muszą przeżyć los tego ludu, któremu głoszą słowo Boga. I podobnie jest z prorokiem Ezechielem. Prorok staje się niejako narzędziem, które ilustruje odrzucenie, jakie lud okazuje Panu Bogu. Pan Bóg pozwala prorokowi doświadczać w wizjach i w obrazach tego wszystkiego, czym jest grzech ludu wybranego. Ale najważniejszą misją proroka jest głoszenie tego, co przekazuje mu Pan Bóg, niezależnie od tego, czy to słowo jest przyjmowane, czy jest odrzucane. Prorok jest człowiekiem, który żyje bez oczekiwań. To jest wyrażenie, które warto zapamiętać. Każdy prorok powinien być człowiekiem żyjącym bez oczekiwań. To znaczy, prorok ma głosić słowo niezależnie od tego, czy to słowo w danym momencie historii znajduje posłuch, czy jest przyjmowane, czy też jest odrzucane. Misją proroka nie jest robienie jakichś rankingów, misją proroka nie jest robienie jakichś statystyk, nie jest badanie tego, na ile jego misja jest skuteczna. Misją proroka jest wierność Bogu, który go posyła. Jak to widać na przykładzie wielu proroków, i proroka Izajasza, i Jeremiasza, i Ezechiela, prorocy są posyłani, tak może się wydawać po ludzku, jakby na stracenie, właśnie po to, żeby doświadczyć jakiegoś niepowodzenia. Często są obarczeni misją, która wydaje się po ludzku być niewykonalna, jakaś bezowocna. Ale każdy prorok ma jedną, jedyną misję. Ma iść i głosić. I widzimy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, jak Ezechiel przygotowuje się do tej misji zleconej mu przez Pana Boga. Oczywiście bardzo często słuchacze, odbiorcy słowa prorockiego bardzo często są ludźmi, którzy to słowo odrzucają, ale dla proroka to nie powinno stanowić żadnego problemu. Prorok jest człowiekiem, w którego biogram musi być wpisana również ta reakcja odrzucenia ze strony ludu. Jeśli prorok ma być autentyczny, jeśli ma być prawdziwy, bo są też prorocy fałszywi, to są tacy, którzy głoszą to, co lud chce usłyszeć, po to, żeby tutaj na tej ziemi poczuć się trochę lepiej, trochę przyjemniej. Tymczasem prawdziwy prorok, Boży prorok, to jest człowiek, który patrzy na człowieka, do którego Pan Bóg go posyła, nie z tej perspektywy ziemskiej. Prorok nie jest człowiekiem, nie jest kimś, kto ma polepszyć na chwilę los konkretnego człowieka, ale jest kimś, kto ma wprowadzić człowieka, często poprzez działanie dosyć trudne, na ścieżkę, wąską drogę. Ma przeprowadzić go przez bardzo ciasną bramę, ale tę jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. To jest właśnie misja proroka i możemy sobie w kontekście tego czytania o tym myśleć. Po pierwsze, jak my traktujemy proroków, też tych współczesnych proroków, którzy tak jak Ezechiel są podobni do nas, mają ludzkie twarze, mają ludzkie dłonie, mają także ludzkie niedociągnięcia. Jak my traktujemy proroków, których Bóg posyła do tego świata, ale możemy też myśleć o tym, że my również czasami jesteśmy posyłani do świata jako prorocy. A jeśli tak jest, to musimy nastawić się na to, że nie zawsze nasze słowo znajdzie posłuch, że też możemy doświadczyć jakiegoś odrzucenia, przeciwności, ale w tę naszą misję musimy wpisać właśnie to życie bez oczekiwań. Warto też w tę niedzielę zwrócić uwagę na psalm, który śpiewamy jako kontynuację pierwszego czytania z Księgi proroka Ezechiela. To jest psalm 123. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. To jest wołanie człowieka, który oczekuje na pomoc od Pana. Jak oczy sług są zwrócone na ręce jej Pani, na ręce ich Panów, oczy służebnicy na ręce jej Pani, tak nasze oczy są zwrócone ku Panu, Bogu naszemu, dopóki się nie zlituje nad nami. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie. To jest wołanie człowieka, który znalazł się w jakimś dole zagłady, pośrodku jakichś przeciwności. I woła do Pana Boga, żeby przyszedł mu z pomocą. I warto byśmy, śpiewając ten psalm, zaśpiewali go jako ludzie prawdziwi, a nie dwulicowi. W tym znaczeniu, że człowiek prawdziwy jest tym, który jest otwarty na przyjęcie pomocy od Pana Boga, ale w takim kształcie, w jakim Pan Bóg, w jaki Pan Bóg chce przyjść nam z pomocą, a nie w taki sposób, jak nam się wydaje, że byłby dla nas dobry. A więc wołajmy jako ludzie autentyczni, to znaleźliśmy się w potrzebie, jako grzesznicy, jako śmiertelnicy. Panie Boże, przyjdź nam z pomocą, ale przyjdź nam z Twoją pomocą, to znaczy otwórz przed nami Twoją drogę, która wiedzie do życia. Wołajmy nie jak ludzie, którzy traktują Pana Boga jako przedłużenie naszych krótkich rąk, że Pan Bóg zrobi to, czego my nie jesteśmy w stanie zrealizować, a co sobie wymyśliliśmy jako naszą drogę do szczęścia, ale otwierajmy się na działanie Pana Boga, które jest często zaskakujące, które idzie w poprzek naszym planom. Otwierajmy się na prorockie działanie Pana Boga. Szukajmy słowa prorockiego i szukajmy teraz w tym czasie człowieka, którego Pan Bóg posyła do nas jako proroka.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny.
Jako drugie czytanie słuchamy dzisiaj fragmentu z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Jest to fragment 12 rozdziału, który jest autoapologią świętego Pawła, a więc obroną świętego Pawła. Święty Paweł polemizuje z tymi, którzy twierdzą, że on nie jest tak jak inni wielcy apostołowie. Nie ma takiej historii, nie ma takich zasług, a jeśli nie ma takiej historii jak wielcy apostołowie, jak Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, inni, jeśli nie przeszedł tego, co przeszli oni, no to nie trzeba świętego Pawła słuchać w taki sam sposób, jak słucha się apostołów, czy jak powinno się słuchać wręcz samego Jezusa Chrystusa. Święty Paweł w kilku rozdziałach przedstawia swoje doświadczenie wiary, swoją ścieżkę wiary, poprzez co autoryzuje swoją misję. Mówi o tym, że on pełni misję zleconą mu przez samego Boga. Mówi też o swojej historii, mówi o tym, kim był, kim jest, że jest Żydem, że był faryzeuszem. Mówi o tym, jakie ma wykształcenie, jakie ma doświadczenie, ale święty Paweł, mówiąc o tym, jakby nie przywiązuje do tego zbyt wielkiej wagi. I dochodzi w pewnym momencie do punktu kulminacyjnego. Właśnie to jest ten dzisiejszy fragment z 12 rozdziału 2 do Koryntian, gdzie Paweł, chcąc nadać autorytet swojej misji, odwołuje się do jakiegoś tajemniczego objawienia, jakiegoś mistycznego doznania, które miało miejsce 14 lat wcześniej. Badania egzegetyczne pozwalają ten fakt wiązać z wydarzeniem pod Damaszkiem, podczas którego święty Paweł miał widzenie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca, i w tym momencie doszło do przedziwnej przemiany w świętym Pawle. On, który był jednym z najbardziej gorliwych faryzeuszów prześladujących Kościół Chrystusa, stał się uczniem Jezusa Chrystusa. I święty Paweł, pisząc do swoich adwersarzy, do tych, którzy pomniejszali jego godność apostolską, mówi, że chociaż nie był w sposób historyczny uczestnikiem całego życia Jezusa Chrystusa od chrztu do zmartwychwstania, to jednak poznał tajemnicę pańską właśnie na ścieżce daru, który otrzymał, łaski, w której uczestniczył. On nazywa to objawieniem. Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, mówi święty Paweł. On był uniesiony na wyżyny niebieskie i w jakiś przedziwny sposób widział to, kim jest Bóg, jak Bóg prowadzi historię zbawienia. I święty Paweł to wszystko przyjął w głębi swojej wiary. I święty Paweł mógłby być człowiekiem, który całe życie opowiada tylko o tych objawieniach. Jako apostoł mógłby chlubić się z tych objawień, mógłby uczynić te objawienia podstawą jakby każdego swojego głoszenia do każdej wspólnoty kościelnej, ale święty Paweł, który sam ma to doświadczenie, że jest posłany przez Boga, szczególnie do pogan, ma też poczucie głębokiej pokory. Dlatego w tym dzisiejszym czytaniu święty Paweł, ten jeden z największych misjonarzy, jeśli nie największy, wielki apostoł Jezusa Chrystusa, prezentuje siebie Koryntianom w sposób bardzo przedziwny, dlatego że mówi, choć miałbym podstawę do tego, żeby chlubić się z tego, co widziałem, z mego poznania Pana Boga, to jednak ja będę się chlubił z moich słabości, bo został mi dany oścień dla ciała. Czym jest ten oścień dla ciała, który wzmiankuje święty Paweł? No, różne interpretacje były przez całą historię egzegezy. Niektórzy, zwłaszcza w dawniejszych czasach, mówili, że tym ościeniem dla ciała były jakieś pokusy, którym był poddany święty Paweł. Inni znowuż wskazywali na prześladowania, którym święty Paweł był poddawany w ciągu swego życia, ale najprawdopodobniej tym ościeniem dla ciała jest jakaś choroba świętego Pawła. Musiał nosić w sobie jakąś chorobę, właśnie jakąś słabość, która w starożytnym świecie była utożsamiana z działaniem szatana. Dlatego święty Paweł mówi, że został mu dany oścień dla ciała, wysłannik szatana, żeby go policzkował, po to, żeby Paweł nie unosił się pychą. Święty Paweł, wielki apostoł narodów, wielki prorok posłany przez Boga do świata, który mógł się chlubić z ogromu objawień, postanawia mówić o tym, jak Bóg daje mu moc do działania, do misji, pomimo tego, że on w swym ciele jest człowiekiem słaby. Święty Paweł nie mówi o ogromie swoich mistycznych doznań, ale mówi o mocy łaski Bożej. To jest właśnie prawdziwy prorok, prorok pokorny. Mamy proroków pokornych i proroków pysznych. Prorok pokorny to jest ten, który przedstawia się światu jako prawdziwy człowiek. Człowiek, który ma swoje wątpliwości, który mierzy się ze swoimi słabościami ciała. Jest prawdziwym człowiekiem, który jeśli podejmuje jakąś misję, to tylko dlatego, że Pan Bóg do niej tego człowieka uzdalnia. To nie jest ktoś, kto sam wyciąga rękę po jakieś dary, ale to jest człowiek otwarty na działanie Boga i jednocześnie ten, który w posłuszeństwie realizuje to, co Pan Bóg od niego chce. Natomiast prorok pyszny to jest ten prorok, który głosi siebie samego, który autoryzuje siebie samego, który siebie samego stawia w centrum. Święty Paweł właśnie odbiega od tego obrazu. Mówi, ja mógłbym mówić o sobie, czego doświadczyłem, ale ja nie chcę mówić o sobie. Ja będę mówił o Bogu, który nieustannie wyposaża mnie słabego człowieka, w moc do tego, żebym pełnił skromną, pokorną misję głoszenia słowa. A więc to drugie czytanie, które słyszymy dzisiaj z drugiego listu do Koryntian, jest słowem o proroku pokornym, a jednocześnie proroku prawdziwym, który nie chlubi się z ogromu objawień takich czy innych, który nie stawia siebie w centrum historii zbawienia, który nie wymaga od innych tego, żeby oddawali mu cześć i chwałę, ale jest to człowiek, który chlubi się ze swoich słabości. Jest prorok prawdziwy i prorok pokorny. Ale musimy tutaj dobrze ten termin rozumieć. To jest człowiek, to nie jest ten człowiek, który chlubi się ze swoich grzechów. Nie. Ze swojej niemocy on się chlubi. To znaczy, on się chlubi z tym, że wie, kim jest, że jest człowiekiem słabym, niemocnym, może czasami zalęknionym, może czasami właśnie ten prorok, tak jak Eliasz, jest kimś, kto chętnie by się wycofał ze swojej misji, a jednocześnie widzi, jak Pan Bóg wyposaża go w moc. I prorok mówi o tej mocy Boga. Prorok mówi ciągle o Bogu. O Bogu, który jest w stanie człowieka podnieść, jest w stanie człowiekowi przebaczyć, jest w stanie człowieka zmotywować do nowego działania. Mówi o Bogu, który jest jedyną drogą do życia, który jeśli posyła słowo, to jest to słowo, które trzeba przyjąć. Prorok prawdziwy i pokorny jest prorokiem, który chlubi się Bogiem, a nie sobą.
słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Maria, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
Dzisiaj słuchamy fragmentu Ewangelii Marka z 6 rozdziału tej Ewangelii, która rozpoczyna się w bardzo charakterystyczny sposób. Mamy niesamowity kontekst. Tym kontekstem jest powrót Jezusa z pierwszej misji do rodzinnego miasta, do Nazaretu. Pan Jezus wraca już ze swoimi uczniami, których powołał, którymi się otoczył. I wchodzi z nimi w szabat do synagogi. I ten moment jest bardzo istotny dla zrozumienia całości Ewangelii. Szabat i synagoga. Po co ludzie przychodzili w szabat do synagogi? Po co Żydzi przychodzą w szabat do synagogi? Wiemy dobrze z lektury Pisma Świętego, z pierwszych kart Biblii, że szabat był dniem, który nastał po tym, gdy Bóg stworzył cały kosmos. I pisze autor natchniony, że 7 dnia Pan Bóg odpoczął. To jest właśnie szabat. Szabat to jest dzień, w którym Pan Bóg odbiera chwałę od stworzenia, któremu dał życie z miłości. Tak było do momentu grzechu. Szabat trwał, wieczny szabat, w którym całe stworzenie adorowało swego Stwórcę. Ale grzech pierwszych rodziców tę sielankę, ten obraz zniszczył. Szabat został złamany i od tamtego momentu ludzie czekali na taką chwilę, w którym Pan Bóg odrestauruje ten dawny, piękny świat, w którym panował pokój, sprawiedliwość, miłość. W 6 wieku po Chrystusie, przed Chrystusem, a więc w czasach niewoli babilońskiej, w Izraelu pojawiły się synagogi. One są w pewnym sensie związane właśnie z tą sytuacją proroka Ezechiela z dzisiejszego pierwszego czytania. Są konsekwencją tamtych wydarzeń. Izraelici, którzy po długiej refleksji doszli do wniosku, że znaleźli się w niewoli dlatego, że nie dali posłuchu Słowu Bożemu, zaczęli gromadzić się w synagogach. Synagoga, to słowo pochodzi z języka greckiego, synago oznacza schodzić się razem. A więc zaczęli się schodzić razem w dzień szabatu, z tą nadzieją, że Pan Bóg pośle do nich słowo, da im słowo, dzięki któremu na powrót będzie restaurowany ten świat i będzie zmierzał w kierunku tego utraconego raju. Żydzi mieli to przeświadczenie, mają do dzisiaj, że słowo Boga może przemieniać wnętrze człowieka, serce człowieka, a w konsekwencji może przemieniać świat, tak żeby ten świat upodabniał się do tego świata, który stworzył Bóg w swym zamyśle na początku. Ten świat pełen właśnie sprawiedliwości, pełen piękna, pokoju, dobroci. I to była właśnie synagoga. A więc możemy sobie wyobrazić ten moment, w którym Pan Jezus przychodzi z uczniami w szabat do synagogi, gdzie wszyscy ludzie są nastawieni na interwencję Boga, oczekują interwencji Boga, że Pan Bóg pośle słowo, a już w czasach Jezusa były bardzo mocno rozbudzone nadzieje mesjańskie, że Pan Bóg pośle Mesjasza. To słowo będzie Mesjaszem, człowiekiem, który pociągnie lud na drogę prowadzącą w kierunku pełni życia. I oto przed tymi ludźmi, mieszkańcami Nazaretu, w synagodze, w szabat, staje Jezus Chrystus. Pisze święty Marek, że Jezus zaczął nauczać w synagodze i wielu pytało się ze zdumieniem, ze zdziwieniem, skąd on to ma. To słowo Jezusa musiało jakoś poruszać serca tych ludzi. Ono musiało zadziwiać tych wszystkich słuchaczy. Musiało być pociągające. A więc mogli dojść do takiego wniosku, że oto Pan Bóg spełnił ich oczekiwanie, ich pragnienie, ich modlitwy. I oto pośrodku szabatu w synagodze Pan Bóg daje im słowo. I wystarczyło tego słowa się uchwycić, żeby mieć udział w Królestwie Boga. Ale w mieszkańcach Nazaretu ukazało się prawdziwe oblicze człowieka, prawdziwa natura człowieka, który myśląc o interwencji Boga, najczęściej myśli o jakichś wydarzeniach cudownych, że oto anioł przyjdzie z nieba, otworzy się morze, rozstąpią się wody rzeki, oto spadnie grom z nieba. Tak czasami wyobrażamy sobie działanie Boga pośrodku tego świata. Pomyślmy, jakie mamy oczekiwania wtedy, gdy gdzieś w naszej historii dzieją się trudne dla Kościoła i dla nas sprawy i modlimy się o to, żeby nagle Pan Bóg jakoś zainterweniował. A Pan Bóg interweniuje przez całą historię w sposób bardzo prosty i jednoznaczny. Pan Bóg posyła do człowieka słowo, tak czynił przez proroków, przez mędrców, a ostatecznie posyła słowo wcielone Jezusa Chrystusa. I wystarczy się Jego uchwycić, żeby mieć życie. Tylko że dla nas ludzi bardzo trudno jest przyjąć Boga o ludzkim obliczu. Bardzo trudno jest uznać proroka w proroku o ludzkiej twarzy. W pierwszej połowie XX wieku we Włoszech żył charyzmatyk ksiądz Primo Mazzolari, który powiedział kiedyś o prorokach takie piękne słowa. Że prorocy zwykle są kamienowani. Ale później z tych kamieni, które pozostają po kamienowaniu, ludzie budują im pomniki. Trudno jest przyjąć proroka, który jest podobny do nas, który ma ludzką twarz. Trudno jest uznać za proroka kogoś, kogo zna się od dzieciństwa. Tak właśnie było z Jezusem Chrystusem. I najczęstszą reakcją człowieka na takie działanie Boga jest odrzucenie. I dzisiaj widzimy w Ewangelii, że Jezus jest odrzucony przez mieszkańców Nazaretu tylko z jednego powodu. Byli zdziwieni tym, co mówi. To słowo było pociągające, ale Jezus został odrzucony tylko z jednego powodu, że był zbyt dobrze im znany, za bardzo do nich podobny. Za chwilę w Ewangelii świętego Marka będziemy czytali opis męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela. Herod lubił słuchać Jana Chrzciciela. Słowa Jana Chrzciciela były pociągające, miały w sobie ten smak prawdy, który był intrygujący dla Heroda. Ale to był tylko człowiek dla Heroda, dlatego Herod w pewnym momencie postanowił go stracić. Jak trudno jest rozpoznać proroka, który jest podobny do nas, jak trudno jest przyjąć jakieś słowo, które Pan Bóg nam posyła, jeśli nie przebijemy się przez tę zewnętrzną szatę, ten zewnętrzny kształt, ten zwyczajny dźwięk i nie rozpoznamy, że to słowo ma w sobie innego ducha. Prorocy są często ludźmi odrzuconymi. Tak stało się z Jezusem Chrystusem, nie został przyjęty w swojej ojczyźnie, nie mógł dokonać znaków, które wcześniej czynił, wielkie znaki w Kafarnaum. Nie mógł tego zrobić, nie pociągnął za sobą uczniów z Nazaretu, tylko dlatego, że ci, którzy go słuchali, którzy na niego patrzyli, nie potrafili przyjąć tego, że Pan Bóg działa w historii według własnego scenariusza, po swojemu. I że Pan Bóg często posyła słowo, swoje słowo, które wybrzmiewa tak jak wszystkie inne dźwięki w świecie i posyła proroka, który jest podobny do każdego innego człowieka w świecie. To dzisiejsze słowo jest dla nas zachętą, żebyśmy wsłuchali się dobrze w tych dniach w to, co Pan Bóg do nas mówi. To słowo jest zachętą do tego, żebyśmy zaczęli szukać proroków obok nas, bo jeśli ich nie znajdziemy, jeśli ich odrzucimy, to zamkniemy sobie drogę do życia.
Przez liturgię słowa 14 niedzieli zwykłej przeprowadził nas ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych. Zapraszam serdecznie, drogich radiosłuchaczy, do współtworzenia czasu audycji Szukając Słowa Bożego. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Thank you. 5 minut po godzinie 19. Czas audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamosza, pozdrawiam ojca prowadzącego księdza wykładowcę, profesora. Ja tutaj chciałem się tak trochę zastanowić nad tym, prawda, nad tymi czytaniami. I tutaj chodzi o proroka prawdziwego i o oścień Pawła, prawda? Co to znaczy, zastanawiam się, co to znaczy prorokować dla Jezusa Chrystusa w imię Pana, dla imienia Pana lub w imię Pana. Święty Paweł mógłby sam tarczę, prawda, nosić, ale są takie słowa: Pan tarczą moją i Pan puklerzem moim. Więc prorokujemy, jeżeli prorokujemy, to nie dla Pana, tylko w imię Pana. A więc jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu. Od tego trzeba zacząć. Tutaj się zaczynają prawdziwi prorocy, że nie prorokują od siebie, ale prorokują, nie prorokują dla Pana, ale prorokują w imię Pana. Dlatego są takie słowa: raz Pan powiedział, że a dwa razy to usłyszałem. Bóg jest mocą moją. Więc ten oścień to jest to, być może, ja się tak zastanawiam, że Paweł nie mógł tej tarczy udźwignąć, prawda, żeby pracować dla Pana, ale musiał pracować w imię Pana. I tutaj właśnie o to chodzi, że prorok, prawda, musi dźwigać to, co Pan mu daje, prawda, nie to, co on chce i prorokuje w imię Boga, a nie prorokuje dla Boga. Ten prawdziwy prorok prorokuje zawsze w imię Boga. I tutaj, jeżeli chodzi o Jezusa, tak się też zastanawiam, że mówi, że we własnej ojczyźnie nie jest uznawany prorok. Tak, to prawda. Żaden prorok w własnej ojczyźnie, w własnym domu nie jest uznawany. Tak jak w własnej ojczyźnie nie jest uznany, tak samo prorok, który pośród wielu braci jest jedynym prorokiem, czyli prorokujemy w imię Chrystusa, nie jest uznawany w naszym sercu. Więc proroctwo nie pochodzi od nas, choć jesteśmy prorokami, ale proroctwo pochodzi od Boga, od Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prorokiem. Więc zawsze prorokujemy w imię Boga, a nie dla Boga. I tutaj, prawda, Jezus Chrystus uzdrowił tutaj, prawda, w swojej ojczyźnie na kilka osób położył ręce, kilka, to może być dwie nawet, położył ręce i, prawda, i więcej znaków i cudów nie uczynił. I to też jest tożsame z tym, że my jako jedność musimy wejść w życie i w ten sposób prorokować. To może tyle, wiem, co jest do powiedzenia, ale to może tyle. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Dariuszu, księże profesorze.
Bardzo dziękuję za ten głos. Mówiąc o prorokach, warto sięgnąć również do Starego Testamentu, do początków ukazywania się proroków na kartach Pisma Świętego. Gdy patrzymy na tę historię proroków, to możemy zauważyć, że oni są opisywani przy pomocy różnych terminów. Jednym z nich, jednym z najstarszych zresztą, jest rzeczownik roe, który oznacza widzący. A więc prorok jest tym, który widzi. Ale co on widzi? Można powiedzieć, że ma takie podwójne spojrzenie. Widzi Boga, ale też widzi wprawdzie świat, w którym egzystuje, w którym żyje. I prorok jest tym, który objawia Boga w świecie. Mówi światu o tym, jaki Pan Bóg ma zamysł wobec tego świata. Teraz tutaj Pan Dariusz mówił o Jezusie Chrystusie jako proroku. Jezus mówi o sobie, że jest tym, który zna Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I proroctwo Jezusa Chrystusa polega na objawieniu, ukazaniu w świecie, ukazaniu grzesznym ludziom tego, w jaki sposób Bóg chce ich historię poprowadzić dalej. A Pan Bóg tę historię człowieka grzesznego chce poprowadzić drogą wyjścia nowego Eksodusu pod wodzą właśnie Jezusa Chrystusa. Jezus mówi o sobie, że On jest jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem i że On jest tylko źródłem życia. Kto w Niego wierzy, ten ma życie wieczne. Pan Bóg właśnie przez Niego przychodzi do tego świata, żeby człowieka wydobyć z otchłani grzechu, z otchłani śmierci, żeby otworzyć przed nim perspektywę nowego życia. I właśnie to jest misja proroka, którą najpełniej objawia Jezus Chrystus. On zna Boga i
prezentuje, tak możemy powiedzieć, przedstawia ludziom tutaj na ziemi, w jaki sposób Pan Bóg chce ich wydobyć z tej trudnej sytuacji, z tego trudnego położenia, w jakim się znajdują wskutek słabości, grzechu i śmierci.
Dziękujemy. Bardzo proszę, Halon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom naszego spotkania. Ja krótko chciałem powiedzieć w ten sposób, że jeżeli jestem pouczony przez Kościół, przez Pismo Święte, że Jezus Chrystus jest najwyższym kapłanem, jest królem i jednocześnie prorokiem, to w momencie, kiedy ja jestem ochrzczony, jestem wszczepiony w Chrystusa i znamiona tego, powiedzmy, wszczepienia są takie, że również jestem wezwany do tych trzech funkcji. I jeśli chodzi o funkcję proroczą, prorok to jest ktoś, kto przemawia w imieniu Boga, ale jednocześnie korzystam z tego, co zostało napisane na stronicach Pisma Świętego, co zostało nam na przestrzeni dziejów przekazane przez proroków. Przyjmuję to, chociaż czasami są to treści, które mocno kłócą się ze zdrową logiką. Ale Pismo Święte mnie zapewnia, że kto przyjmuje jako proroka, w nagrodę otrzyma proroka. No i w takim skromnym zakresie, jak Pan Bóg mi to daje, a przewodnikiem na tej drodze jest Duch Święty, staram się z tego korzystać, nie narzucając się nikomu. Najlepiej, jeśli ktoś mnie o coś zapyta. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdecznie, księże doktorze.
Bardzo dziękuję, panie Pawle. Rzeczywiście cały Kościół jako lud Boży ma udział w misji prorockiej Jezusa Chrystusa. I ta misja prorocka wiąże się z tym, o czym powiedziałem wcześniej, że Kościół na drodze wiary ma dostęp do prawdy o Bogu i jest w świecie obecny jako świadek właśnie tej Bożej prawdy. I my otrzymujemy tę łaskę poznania Boga na drodze daru, jako dar wiary, ale też możemy nieustannie to w sobie pogłębiać, chociażby przez formację, czy to jakąś katechetyczną, kiedy uczestniczymy w katechezach, chociażby parafialnych, czy w jakichś grupach formacyjnych. Możemy też na różne sposoby pogłębiać swoją wiedzę religijną, no chociażby uczestnicząc w takich spotkaniach jak to teraz, czy inne w Radiu Maryja. I później możemy stawać się w świecie świadkami Pana Boga, świadkami prawdy Bożej, przekazywać innym to, co sami żeśmy otrzymali. Bardzo konkretnie mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego w tych punktach, gdzie jest mowa o uczestnictwie osób świeckich w misji prorockiej Chrystusa, że tę misję można wypełniać chociażby przez ewangelizację. I katechizm Kościoła katolickiego mówi wprost, że to oznacza głoszenie Chrystusa zarówno świadectwem codziennego życia, jak też głoszonym słowem. W taki sposób jesteśmy prorokami, a więc prorok czy proroctwo nie ogranicza się jedynie do słowa głoszonego, ale też do stylu życia. My poprzez styl życia, poprzez nasze wybory jesteśmy prorokami. No na przykład taka bardzo egzystencjalna sprawa to jest obrona dzieci nienarodzonych. Jeżeli wypowiadamy się w sposób jednoznaczny, przyjmujemy jednoznaczną postawę wtedy, gdy mamy wpływ chociażby na życie społeczne, to jesteśmy pośrodku wspólnoty takiej bardzo szerokiej, żyjącej w danej przestrzeni, właśnie prorokami Pana Boga, który chce, żeby wszyscy mieli życie, bo wszystkich stwarza z miłości do życia. No wszystkie inne przestrzenie naszego życia możemy jakby w ten sposób traktować, że my tam jesteśmy posłani jako ci, którzy mają prorokować, to znaczy otwierać wszystkich ludzi na jedyną prawdę, prawdę Bożą.
Serdecznie dziękujemy. Ksiądz dr Paweł Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, jest wraz z nami w ramach audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja, 16 minut po godzinie 19. Księże doktorze, sięgając do drugiego czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, jest tu mowa o tym ościeniu. Oścień dla ciała. I tutaj to ta rzeczywistość jakże niejednokrotnie zajmuje nas, jakże niejednokrotnie również zastanawiamy się, rozmyślamy nad tym, cóż to takiego mogło być, jaki to wymiar, bo to słowo, oścień dla ciała, słowa te interpretuje się zwykle jako psychiczną lub fizyczną jakąś dolegliwość, która według tradycji żydowskiej była spowodowana przez demona lub szatana. I czy tu właśnie możemy dopatrywać się tej ingerencji złego ducha w życie tego konkretnego człowieka, jakim jest święty Paweł? I co też zastanawiające, idąc dalej właśnie w tej rzeczywistości tego swoistego ościenia, to tutaj mamy to słowo prosiłem, czas przeszły. No właśnie, jak to też interpretować w kontekście chociażby tych naszych ościeni, z którymi się borykamy? Tutaj Paweł mówi, że trzykrotnie prosiłem, czyli co, przestał prosić, już nie prosi, jakoś, nie wiem, zaakceptował, przyjął. Jak tutaj również ten kontekst zrozumieć?
Mamy rzeczywiście tutaj dosyć dużą trudność, bo tak jak już mówiłem w komentarzu, od wielu, wielu dziesiątek lat egzegeci wymierzą się z tym problemem ościenia, pawłowego ościenia dla ciała. Czym ten oścień mógł być? Być może to była jakaś po prostu słabość, która utrudniała życie świętemu Pawłowi. Natomiast ta wzmianka, że ona jest, Paweł ją ma, odczuwa ją, wskutek jakiegoś szatańskiego działania, raczej trzeba tę zmiankę czytać z perspektywy ówczesnego świata. Tutaj nie możemy jej nadinterpretować. A więc tej myśli właśnie starożytnej, w której tak w starożytności łączono chorobę człowieka z działaniem złych duchów, jakichś demonów. Pamiętamy ten dialog Pana Jezusa z ludźmi z Galilei, którzy pytają Go o to, kto zgrzeszył z tych ludzi, na których zawaliła się wieża w Siloam. A więc czy ta katastrofa jest skutkiem grzechu człowieka i Pan Jezus przeprowadza ich na inne tory. Mówi to nie o to, to nie jest wprost skutek, konsekwencja jakiegoś działania złego ducha w tym człowieku, to jest jakiś znak, który macie czytać. Więc my oczywiście jesteśmy już 2000 lat po świętym Pawle. Patrzymy trochę inaczej na pewne sprawy. Teologia się rozwija i nie wiążemy bezpośrednio każdej choroby tak z taką interwencją złego ducha. Tak nie jest. Owszem, choroba jest skutkiem tego, że żyjemy w ciele, które kiedyś było ciałem uwielbionym, nieśmiertelnym, ale wskutek grzechu pierwszych rodziców stało się ciałem, które się rozpada, rozsypuje. I w tym kluczu, tak, również nasze słabości, nasze choroby są jakąś konsekwencją zła. Owszem, są takie choroby, które rzeczywiście są spotęgowane przez zło. Jeżeli ktoś korzysta z jakichś używek, narkotyków, papierosów, nadużywa alkoholu, sam sobie szkodzi później, tak? Konsekwencją tego jest również cierpienie fizyczne. Jeżeli ktoś żyje w jakimś środowisku takim napiętym psychicznie, to też to się przekłada na jego zdrowie fizyczne. Ale nie każdą chorobę trzeba wiązać z działaniem złego ducha, ale z konsekwencją właśnie tego, że żyjemy w takim ciele słabym. I prawdopodobnie święty Paweł miał jakąś taką doległość, którą w tamtych czasach interpretował właśnie w taki sposób, bo tak powszechnie interpretowano w tej kulturze helleńskiej, ale też żydowskiej przede wszystkim właśnie choroby, czego dowód mamy w innych miejscach Ewangelii. Natomiast to pytanie, ta prośba, trzykrotna prośba świętego Pawła, rzeczywiście w tekście greckim mamy tam formę aorystu, a więc jest to wskazówka, że święty Paweł bardzo intensywnie prosił Pana, aby odebrał mu tę dolegliwość, tak, ten oścień. Parę kale zapisze święty Paweł. Poprosiłem, czyli święty Paweł mówi o swojej modlitwie, która już jest zamknięta w czasie. Trzykrotnie poprosiłem i co Paweł zrozumiał? Święty Paweł zrozumiał, że po tej trzykrotnej prośbie, że jeśli Pan Bóg mu nie odbiera tego ościenia, tej słabości, to jest w stanie przeprowadzić swój plan, który ma wobec świętego Pawła, nawet wtedy, kiedy Paweł jest dotknięty tą słabością. Pan Bóg, tak jakby święty Paweł tak to rozumiał, że Pan Bóg może nawet ten ościen jest potrzebny po to, żeby święty Paweł był pokornym prorokiem, żeby zrozumiał innych słabych ludzi. Mówi Paweł, ja prosiłem, żebym tego nie miał, ale ja to mam i Pan pośrodku tej mojej słabości powiedział mi, wystarczy ci łaski do tego, żebyś spełnił twoją misję, mając ten oścień. I my znamy takich ludzi, którzy są słabi fizycznie, a robią wielkie dzieła Boże. Znamy różaniec dzieci, tak? Dwórkowe koła. Słabi ludzie, tak? Modlą się. Znamy różne inne takie dzieła w Kościele, gdzie ludzie o słabym zdrowiu dokonywali wielkich rzeczy. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak? Czy prymas Wyszyński po internowaniu, po uwięzieniu, kiedy wyszedł ze słabym zdrowiem, jak wielkich rzeczy jeszcze dokonał. Ja pamiętam taką rozmowę z jednym z księży, który powiedział mi wprost, że Pan Bóg prawdopodobnie dał mu taką jakąś słabość, taką właśnie chorobę, żeby rozumiał innych i żeby potrafił się nad innymi pochylać. Więc tak możemy słuchać i rozumieć te słowa świętego Pawła.
Bardzo serdecznie dziękuję. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Witam ojca Dawida, księdza profesora i wszystkich, którzy ten wieczór spędzają razem przy radiu naszym. Ja się chciałam podzielić jeszcze, wracając do tego słowa prorok, kiedyś na spotkaniu religijnym odnowy w Duchu Świętym tak pięknie zostało zinterpretowane znaczenie tego słowa, że prorok to jest powołany i wołający, powołany przez Boga, no, działający w takich rejestrach jego duszy, który po prostu dostaje słowa, światła i ma obowiązek mówić te słowa prawdy od Boga, często bardzo niewygodne dla tego, kto będzie ich słuchał. I często jest to również niewygodne dla proroka, ponieważ to Bóg wybiera miejsce, czas, osobę, no zwykle z trudną prawdą. I również też doświadczam tego, że prawda jest trudno przyjmowana w naszym najbliższym otoczeniu, kiedy staramy się mówić z najwyższą miłością, delikatnie. No nie wiem, może jesteśmy za blisko. Pociesza mnie to wtedy, że Pan Jezus też miał ten problem. A ksiądz profesor powiedział, że prorok to również jest osoba widząca. Tak, właśnie według tych Bożych świateł ma wgląd w życie człowieka. Ja pamiętam taką sytuację ze swojego życia. Miałam 19 lat i zostałam zaproszona na pewne spotkanie, co do którego no, nie byłam w stanie rozeznać intencji osoby, która mnie zaprosiła. Niezbyt to było takie oczywiste, jasne dla mnie wtedy młodej osoby. I idąc na to spotkanie, niechętnie, spotkałam swoją wychowawczynię, panią, która uczyła mnie w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Ona była taka wyjątkowa, wspaniała, wierząca. I ja jej tylko powiedziałam dzień dobry, nie rozmawiałam z nią o problemie. I zrozumiałam, że ona by nie pochwaliła tego, że ja idę tam właśnie. I nie poszłam. I bardzo się cieszę, że samo spojrzenie na człowieka jednoznacznego, czystego, może spowodować dobry ruch w naszym życiu, a uniknięcie złego. Wszystkiego, co dobre, życzę wszystkim i otwartości naprawdę. Prawda czasem boli, ale to jest ból uzdrawiający. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Księże doktorze, prosimy.
Bardzo dziękuję. To jest najlepsze podsumowanie. Właśnie to, co przed chwilą usłyszeliśmy, podsumowanie tych czytań 14 niedzieli w ciągu roku, które są z jednej strony o prorokach, o proroku Ezechielu, o Pawle, który też był prorokiem w świecie pogańskim i o największym z proroków, Jezusie Chrystusie, ale to słowo jest właśnie zachętą do tego, bardzo mocną zachętą, żebyśmy w tym świecie takim pełnym szumów, w świecie, w którym tak bardzo szaleją negatywne nastroje, żebyśmy podjęli się zadania, każdy z nas osobiście, żeby odnaleźć proroka, którego Pan Bóg do każdego z nas posyła, bo Pan Bóg nas nie zostawia bez proroka, daje nam Jezusa Chrystusa jako największego proroka i warto wsłuchać się codziennie w Jego słowo, ale być może Pan Bóg jeszcze zbliża się do nas w inny sposób, właśnie przez kogoś, kto żyje obok nas. Przyjmijmy proroków jako proroków.
Serdecznie dziękujemy, księże doktorze, za to dzisiejsze nasze spotkanie, za przeprowadzenie nas poprzez liturgię słowa 14 niedzieli zwykłej. Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, przewodniczący konferencji rektorów Wyższych Seminariów Duchownych. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję Ojcu, dziękuję wszystkim, którzy rozważali z nami to dzisiejsze słowo. Chcę pozdrowić też moją wspólnotę seminaryjną. Klerycy są już od dzisiaj na wakacjach, ale gościliśmy do dnia dzisiejszego młodych chłopaków na obozie powołaniowym, więc jeśli mnie słuchają, to jeszcze raz ich pozdrawiam. Cieszę się, że z nami byli. No i pozdrawiam też naszego nowego biskupa, bo od kilku dni mamy nowego biskupa w Legnicy. Mamy nadzieję, że będzie dla nas właśnie takim prorokiem.
Amen. Bóg zapłać. Dziękuję również radiosłuchaczom za współtworzenie, za zasłuchanie, za tą obecność w ramach dzisiejszego spotkania podczas audycji Szukając Słowa Bożego. I życzymy wszystkim obfitego przeżycia najbliższej niedzieli, 14 niedzieli zwykłej.